ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kolejna nasza audycja w temacie sakramentów. Tym razem, choć być może nie powiedzieliśmy, choć na pewno nie powiedzieliśmy wszystkiego o Eucharystii, to jednak przejdziemy już do kolejnego z sakramentów opisanego przez katechizm Kościoła katolickiego. Są to sakramenty uzdrowienia, a jako pierwszy sakrament pokuty i pojednania. Państwo pewnie pamiętają, że myśmy kiedyś już rozmawiali na ten temat, ale może nie sięgaliśmy dosłownie do katechizmu, a dzisiaj właśnie chcemy to zrobić, tak jak robiliśmy w poprzednich audycjach. I moje tradycyjne pierwsze pytanie, jeśli zaczynamy rozmawiać o jakimś sakramencie, jest takie, gdzie w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym znajdujemy podstawy do istnienia tego sakramentu, sakramentu pokuty?
Może zanim do tego pytania dojdziemy, to warto powiedzieć w ogóle o tym całym dziale sakramentów uzdrowienia, ponieważ myślę, że warto chwilę się pochylić nad tym, co katechizm Kościoła katolickiego właśnie mówi o tych sakramentach uzdrowienia. Przede wszystkim uświadamia nam, że przez wtajemniczenie chrześcijańskie, a więc te trzy sakramenty, o których mówiliśmy wcześniej, chrzest, bierzmowanie i Najświętszą Eucharystię, każdy z nas otrzymuje nowe życie w Chrystusie, ale mamy świadomość, jak podkreśla katechizm, że to nowe życie nosimy w naczyniach glinianych, a więc jest ono bardzo kruche, poddane ciągłej takiej duchowej walce. Ciągle doświadczamy, pomimo chrztu, pomimo tego, że jesteśmy obdarowani łaską dzieci bożych, że diabeł próbuje tą łaskę jakoś nam wykraść, odciągnąć nas od tej drogi, na którą weszliśmy, i też na tej drodze upadamy. Ciągle w nas działa ten stary człowiek, pożądliwość, i właśnie sakramenty uzdrowienia, przede wszystkim sakrament pokuty i pojednania, o którym chcemy dzisiaj rozmawiać, one dają nam możliwość powrotu do Boga, kiedy na tej drodze zagubimy się, kiedy upadniemy. Poza tym Chrystus ukazuje się jako lekarz nie tylko naszych dusz, ale także naszego ciała. Stąd do tych sakramentów uzdrowienia będzie zaliczany sakrament namaszczenia chorych. W swoim czasie o nim będziemy mówili, a więc to uzdrowienie, które daje Chrystus, ono obejmuje całego człowieka, ale najpierw koncentruje się na tej sferze duchowej. Chociaż ja bym nie redukował tutaj grzechu do sfery duchowej, ponieważ bardzo często doświadczamy, że życie w grzechu człowieka, ono oddziaływuje na całego człowieka, na wszystkie pozostałe wymiary, a więc często może powodować jakieś takie negatywne samopoczucie, stan psychiki, kiedy człowiek żyje w grzechu. I dzisiaj wiele takich jest sytuacji, gdzie ludzie oddaleni od Boga, żyjący w grzechu ciężkim, szukają pomocy, czasem właśnie różnego rodzaju terapeutów, psychologów, psychiatrów i tak dalej. Czasem na pewno ulgę by im przyniosło takie pojednanie się z Bogiem, czyste sumienie. No i też nawet grzech może mieć swoje oddziaływanie na nasze ciało. Grzech niszczy człowieka. Grzech niszczy człowieka, powoduje rzeczywiście śmierć, i dlatego to uzdrowienie, które otrzymujemy, ono obejmuje całego człowieka. Całego człowieka, nie tylko jakąś sferę właśnie duchową, ale całego człowieka. I to jest takie bardzo ważne tak na wstępie. Jeśli chodzi o te miejsca biblijne, co prawda katechizm nawiązuje do tych miejsc i wyjaśnia nieco później, ale to takie typowe miejsca, które są wymieniane, to przede wszystkim władza, jaką Jezus daje Piotrowi. To jest Ewangelia według świętego Mateusza, 16 rozdział, 19 werset, kiedy Jezus zwraca się do Szymona Piotra i mówi: Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I dalej dokumenty Kościoła, tutaj Konstytucja Soborowa Lumen Gentium, wyjaśnia te słowa i tak czytamy w tym dokumencie: dar związywania i rozwiązywania dany Piotrowi udzielony został także kolegium apostołów pozostającemu w łączności z głową swoją, czyli właśnie z Piotrem i z jego następcami. I w kolejnym punkcie katechizm wyjaśnia, że słowa związać i rozwiązać oznaczają, że ten, kto zostanie wyłączony z waszej komunii, czyli z komunii z Kościołem, bo grzech zrywa tą jedność z Kościołem, zostanie także wyłączony z komunii z Bogiem, a ten, kto na nowo zostanie przyjęty do waszej komunii, czyli do jedności z Kościołem, zostanie również przyjęty przez Boga do komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z Bogiem. Bardzo jasno jest połączone zerwanie relacji z Bogiem z zerwaniem relacji z Kościołem. I pojednanie z Bogiem dokonuje się właśnie też przez pośrednictwo Kościoła. Dlaczego tak jest, nie wiemy. Taki jest zamysł Boży, że właśnie Pan Bóg dał apostołom tą władzę kluczy, tak ona jest nazywana, władzę związywania, rozwiązywania, więc władzę rozgrzeszania i nierozgrzeszania. I drugi taki fragment to jest fragment z Ewangelii według świętego Jana, kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu daje swoim uczniom Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. To są dwa takie najważniejsze, można by powiedzieć, fragmenty z Ewangelii zaczerpnięte, które właśnie świadczą o tym, że tą władzę, którą ma sam Bóg, którą posługiwał się Chrystus wielokrotnie, kiedy uzdrawiał, też wskazywał na to, że tą główną chorobą człowieka wcale nie jest na przykład paraliż, ale ten duchowy paraliż, a więc grzech. I często Chrystus właśnie mówił, odpuszczając się twoje grzechy, albo ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. Żydzi się bardzo gorszyli tym, ale Chrystus podkreślał, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, bo jest prawdziwym Bogiem i ta władza jest kontynuowana przez tajemnicę wcielenia, przez tajemnicę właśnie sakramentów i przez tajemnicę życia Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele, ona jest kontynuowana i powierzona właśnie Kościołowi. Dlatego tutaj właśnie znajdujemy te biblijne podstawy sakramentu pokuty i pojednania w Kościele.
Sakrament, o którym mówimy, sakrament pokuty i pojednania, ma kilka nazw, oprócz tej, o której już wspomnieliśmy. I te nazwy myślę, że są ważne, żeby je poznać, bo one też bardzo dobrze przedstawiają ten sakrament. To znaczy, czym on tak naprawdę jest. Czy moglibyśmy o tych nazwach coś wspomnieć?
Katechizm rzeczywiście przywołuje kilka nazw. Zresztą my sami często się nimi posługujemy, mówiąc o tym sakramencie. I one rzeczywiście jakby zwracają uwagę na różne aspekty tej całej bogatej rzeczywistości, jaką jest nawrócenie człowieka i pojednanie z Bogiem i w ogóle pokuta. Pierwsza nazwa to sakrament nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. A więc pierwsza rzecz to jest ta nazwa właśnie sakrament nawrócenia. Człowiek wraca do Boga, odwraca się od grzechu, odwraca się od starego sposobu życia i zwraca się ku temu, który jest źródłem życia. Zmienia swoje myślenie, bo nawrócenie to jest metanoia, czyli zmiana myślenia. Przywraca Bogu właściwe miejsce. Dalej kolejną nazwą to jest nazwa sakrament pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną, więc taką kościelną, wspólnotową drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Czyli ten sakrament ma wymiar pokutny. Dalej jest nazywany sakramentem spowiedzi i to jest często ta nazwa, którą potocznie stosujemy. Ona jest związana oczywiście z tym, że w czasie tego sakramentu my wyznajemy, oskarżamy się ze swoich grzechów przed kapłanem i jest to istotny element tego sakramentu, szczere wyznanie wszystkich swoich grzechów. To jest bardzo ważne, ale też spowiedź święta, czy cały sakrament pokuty i pojednania nie ogranicza się do tego, bo też jest właśnie takie niebezpieczeństwo, żebyśmy nie zredukowali tego sakramentu, dlatego Sobór Watykański II i dokumenty posoborowe, one dużo chętniej posługują się tym określeniem sakrament pokuty i pojednania, wskazując na to, że spowiedź jest jednym z elementów wyznania grzechów, bo może często być właśnie tak, że ktoś mechanicznie idzie do spowiedzi, wyzna swoje grzechy, trochę na zasadzie jak wrzucenie brudnego ubrania do pralki, natomiast nie podejmuje pozostałych aktów, chociażby tych, które mamy katechizmowo włączone w te pięć warunków dobrej spowiedzi, a więc uczynienie rachunku sumienia. To dzisiaj jest olbrzymi problem. Wielu ludzi do spowiedzi idzie, owszem, bo na przykład, nie wiem, dostaje kartkę, żeby, jak to niektórzy mówią, zaliczyć spowiedź, bo ma zostać ojcem chrzestnym czy przed ślubem narzeczeni. No i czasem długi czas ktoś nie był u spowiedzi świętej i przychodzi zupełnie nieprzygotowany. przygotowany, albo sobie tak w myślach się zastanowi i przypomni sobie tą regułkę od pierwszej komunii świętej, jakieś tam grzechy, prawda, o paciorku i tak dalej. Natomiast się okazuje, że ta spowiedź, no, jak nie są wyznane wszystkie grzechy, no to jest problem ważności tej spowiedzi, a więc ważne jest to przygotowanie, uczynienie rachunku sumienia i czasem potrzebujemy tej pomocy w postaci konkretnych pytań, które pomogą nam przygotować się, szczególnie kiedy ktoś dawno nie był u spowiedzi świętej. Ja zawsze radzę, żeby naprawdę nawet sobie kilka rachunków sumienia przejrzeć, pomodlić się o dobrą spowiedź, bo to Duch Święty przede wszystkim nam pomaga przygotować się do spowiedzi świętej. To On pomaga nam zobaczyć to, czego my czasem nie widzimy, czy nie chcemy się do tego przyznać. Dalej taką bardzo ważną rzeczą integralną w spowiedzi świętej jest żal za grzechy. I on jest jakby warunkiem. I oczywiście tutaj są dwa rodzaje żalu. Ten wystarczający, niedoskonały, który polega na uświadomieniu sobie zła i uznaniu tego, że moje czyny są złe i grzeszne, który wcale nie musi polegać na tym, że ja emocjonalnie ten żal przeżywam, czyli no łzy mi płyną i tak dalej. To już jest ten żal doskonały, kiedy człowiek dostaje od Pana Boga ten dar opłakiwania swoich grzechów. Natomiast ten żal niedoskonały jest bardziej no, takim żalem trochę ze strachu przed potępieniem. Takim
może rozumowym poczuciem. Bardziej uznaniem.
Dokładnie. Mhm. I taki jest wystarczający do spowiedzi, bo czasem ktoś mówi, proszę księdza, czy ja mogę iść do spowiedzi świętej, bo ja nie czuję żalu, bo no, czasem grzech jest przyjemny i ktoś wcale no, nie za bardzo chce żałować tego, co zrobił, narozrabiał, czy przynajmniej nie czuje na poziomie emocji, że to jest coś złego. No uświadamia sobie, że przekroczył gdzieś prawo Boże, że Pan Bóg tak mówi, ale płakać mu się wcale z tego powodu nie chce. Wystarczające jest właśnie na poziomie rzeczywiście rozumu i woli uznanie, że to jest nieuporządkowanie moje czyny i że jednak nie chcę w ten sposób żyć, że jestem gdzieś oszukany, te moje emocje są oszukane, bo nie zawsze to, co przyjemne, jest dobre. To jest też problem, który się pojawia w współczesnym świecie, że często właśnie te dwa pojęcia są zamiennie stosowane, prawda? Jak coś jest przyjemne, to znaczy, że jest dobre. To tak do końca nie jest. Czasem trucizna też może być słodka, więc tutaj trzeba bardzo uważać. No i oczywiście postanowienie poprawy. Co z tego, że ja wyznam szczerze swoje grzechy, jeżeli ja nie założę, że chcę zmienić swoje życie. Pewnie, że no, ja jestem słaby, że ja no, mogę często wracam do tych samych grzechów, ale przynajmniej chcę i podejmuję to, co ze swojej strony mogę podjąć, aby tego grzechu unikać, prawda? To jest bardzo ważne, bo często jest tak, że my też rzucamy całą winę za swoje grzechy i upadki na złego ducha. Tymczasem mistrzowie życia duchowego mówią o tym, że nie każda nawet pokusa pochodzi od złego ducha. Jeżeli człowiek sam jest nieuporządkowany i poddaje się pożądliwości, która działa w nim, to może być taka sytuacja, że grzech i pokusa rodzą się no, z samego człowieka, z jego słabości i wcale zły duch nie musi jakoś tam szczególnie ingerować, a więc to postanowienie poprawy, ono też musi za sobą nieść pewne konkretne czyny, chociażby w postaci unikania okazji do grzechu i tak dalej. No, katechizm szczegółowo tutaj, przynajmniej przy tych nazwach o tym nie mówi, ale ja myślę, że to są ważne rzeczy, o których często nie pamiętamy i warto przy tej okazji o nich powiedzieć, żebyśmy właśnie nie zredukowali tego sakramentu tylko do wyznania grzechów takiego mechanicznego. No i jeszcze ten ostatni warunek spowiedzi, który dzisiaj jest bardzo mocno zaniedbywany, to zadośćuczynienie, więc jakaś próba naprawy tego, co zrobiłem. To jest bardzo ważne i często zapominane i to jest obowiązek ze spowiedzi. Niezależnie jaką mamy pokutę zadaną symbolicznie przez kapłana, to powinniśmy zastanowić się i z Panem Bogiem jakoś rozeznać, czasem nawet ze spowiednikiem podpytać, co ja mogę zrobić, żeby naprawić swoje grzechy, no bo inaczej ja daję często też taki prosty przykład, chociażby sprawa kradzieży, prawda? Ja jestem obowiązany po spowiedzi świętej, żeby zadośćuczynić, czyli oddać rzecz, którą wziąłem, a jeżeli nie ma możliwości, czy no mogłoby to się skończyć nawet jakimś tam, powiedzmy, no nie wiem, utratą pracy, bo ktoś z pracy coś tam porwał i tak dalej i nie da się w taki sposób niezauważony zadośćuczynić, czy na przykład no ten, któremu zawiniłem już, nie wiem, nie żyje, wyprowadził się, nie ma możliwości oddania, rzecz, którą wziąłem się zniszczyła, no to wtedy równowartość tej rzeczy powinienem przekazać na jakiś dobry cel, ale zadośćuczynienie jest obowiązkiem, no bo inaczej, no ja mógłbym sobie pójść do banku, obrabować bank, pójdę do spowiedzi, a pieniążki będę miał i wszystko będzie załatwione z Panem Bogiem, prawda? A więc to zadośćuczynienie, ono jest bardzo istotne, bardzo ważne. Odpokutowanie każdego grzechu tutaj już na ziemi.
powiedzmy teraz o tym, o czym ksiądz już wspomniał, bo katechizm też dotyka takiego tematu. Dlaczego w ogóle trzeba się nam spowiadać z naszych grzechów, czy właśnie podejmować ten wysiłek podchodzenia do sakramentu pokuty i pojednania po chrzcie? Bo mówiliśmy przecież, że chrzest święty zmazuje nasze grzechy, że stwarza z nas nowego człowieka.
No rzeczywiście to tak jest i gdyby człowiek po grzechu trwał w łasce uświęcającej, nie popełniał grzechów ciężkich, to byłoby super. Wtedy rzeczywiście ten sakrament, można by powiedzieć, byłby niepotrzebny. No niestety nie jest to tak kolorowo i każdy z nas doświadcza, że jest grzesznikiem, że chociaż ma najszczersze chęci i bardzo kocha Pana Boga, to upada i to jest wyraz wielkiego miłosierdzia, że mamy taką jakby drugą szansę po chrzcie świętym. Święta Ambroży takie piękne porównanie właśnie zastosował. Ono jest też przywołane tutaj w katechizmie, że są niejako dwie sadzawki. Jedna to jest ta chrzcielna i kiedy ona wyschnie, bo człowiek tylko raz w życiu może chrzest przyjąć. I rzeczywiście jest tak, jeśli dorosły człowiek przyjmuje chrzest święty, to ten chrzest gładzi wszystkie grzechy, które w ciągu swojego życia popełnił. I to jest jak gdyby wystarczające. Natomiast, bo tylko dla ochrzczonych jest spowiedź święta, czyli nie ma czegoś takiego, że jak dorosły się przygotowuje, to on najpierw przed chrztem idzie gdzieś tam do spowiedzi świętej, bo spowiedź w tym momencie byłaby nieważna, prawda? Czyli chrzest tutaj w tym momencie gładzi wszystkie grzechy i te ciężkie i tak dalej. W związku z tym były też takie pomysły w starożytności. Ludzie, którzy widzieli, że są zbyt słabi, żeby po chrzcie nie nagrzeszyć, często odwlekali decyzję o chrzcie świętym do końca swojego życia prawie i dopiero pod koniec życia, kiedy już
przypuszczali, że nie nagrzeszą za dużo.
Dokładnie, że nie ma szansy na grzech ciężki. Wtedy dopiero przyjmowali chrzest i umierali pojednani niejako z Panem Bogiem. To było takie troszkę kombinowanie. Oczywiście musimy wspomnieć, że w starożytności ta pokuta była dużo bardziej dotkliwa. Miała trochę nieco inną formę. Przede wszystkim była związana z trzema takimi grzechami, z bałwochwalstwem, czyli z jakimś odstępstwem od wiary. Drugi grzech to był zabójstwo i cudzołóstwo. Te trzy grzechy szczególnie były uznawane za szczególne wykroczenia po chrzcie świętym i odejścia od Pana Boga. I wtedy było tak, że kiedy człowiek wyznawał ten grzech wobec Kościoła, to najpierw odbywał publiczną pokutę. Pokuta była publiczna, nie wyznanie grzechu, ale pokuta była publiczna. Miała różne formy, czasem bardzo dotkliwe, trwała czasem miesiące, lata nawet. Nawet był taki czas w Kościele, kiedy były takie taryfikatory pokut, jakie mieli spowiednicy nadawać za dane wykroczenie. I dopiero po wypełnieniu tej pokuty człowiek wracał i otrzymywał rozgrzeszenie. Także było to dosyć dotkliwe. Dopiero w VII wieku troszkę się zmieniła ta praktyka na skutek wpływów misjonarzy z Irlandii i jak gdyby ta pokuta za grzechy została odłożona na ten czas po rozgrzeszeniu, tak jak dzisiaj to przeżywamy. I najczęściej dzisiaj ta pokuta jest taka symboliczna. Może nie do końca też to jest dobre. Trzeba było się zastanowić, czy też ta pokuta nie powinna być bardziej dostosowana też leczniczo do naszych grzechów, czy nie powinna być też często bardziej nie tyle też modlitwą jakąś odmówioną, ale może jakimś właśnie czynem, który w konkretny sposób pomaga nam w walce z naszymi słabościami, z naszymi grzechami. Ale to już jest też jakiś taki oddzielny temat. W każdym razie, wracając do tego Ambrożego, on mówi, że kiedy źródło chrzcielne wyschnie dla człowieka, bo raz tylko można przyjąć chrzest święty, to jest jeszcze druga możliwość napełnienia jak gdyby tej sadzawki, która nas przywraca do Kościoła, to są łzy pokuty i nawrócenia, więc ja mogę płakać nad swoimi grzechami, żałować i mogę wrócić do jedności z Kościołem. I oczywiście w starożytności też było tak, że właściwie taką pokutę publiczną można było podjąć tylko raz w życiu, więc ludzie rzeczywiście mieli jakąś taką chyba większą świadomość grzechu i podejmowali pewien wysiłek, starali się, żeby jednak po chrzcie świętym tą łaskę Pana Boga nie podeptać, żeby ją uszanować. to oczywiście nowy sposób życia to jest łaska, to jest dar od Pana Boga, ale też z tą łaską my musimy współpracować. I myślę, że dzisiaj z kolei w drugą stronę to wszystko troszkę poszło, że my zbyt łatwo, mając dostęp do spowiedzi świętej, nie zdając sobie do końca sprawy, jaka jest cena każdego rozgrzeszenia i spowiedzi, że to jest cena śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania, więc tu chodzi o życie tak naprawdę. Że my sobie tak lekko do tego podchodzimy, a pójdę do spowiedzi, jeden grzech w tą czy w tą stronę. To jest trochę takie odbicie wahadła w drugą stronę, że ta dostępność spowiedzi, łatwość pokuty, że ona nie wiąże się z takim właśnie trudem, to spowodowało, ale nie wiąże się z trudem. To znaczy, może inaczej, my nie do końca umiemy właśnie tą pokutę przeżywać i często właśnie nie rozumiejąc jej głęboko, ograniczamy ją do wyznania grzechów i dlatego ona nie jest przeżywana przez nas tak głęboko, ale gdybyśmy wsłuchali się właśnie w dokumenty, w to, co teraz chociaż mówimy, to co mówi katechizm, to katechizm pokazuje nam, że jednak to jest poważna sprawa i warto ją przeżywać dużo głębiej.
Katechizm mówi też o tym, że sakrament pokuty i pojednania wiąże się bezpośrednio z nawróceniem. Nam się pewnie wydaje, tak sobie myślę, że my jesteśmy nawróceni, jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy nawróceni, a tymczasem tutaj jest mowa o tym, że trzeba właściwie nieustannie się nawracać. To może deprymować.
Kościół jest święty, a jednocześnie jest wspólnotą grzesznych ludzi, którzy nieustannie dążą do doskonałości, prawda? Gdybyśmy byli doskonali, to... Mój Boże, już byśmy mogli iść od razu do nieba. Pewnie Pan Bóg już by nas zabrał z tego świata, ale daje nam szansę każdego dnia, abyśmy korzystając z Jego łaski, otwierając się na dar nowego życia, które otrzymujemy od Niego, dar nowej sprawiedliwości, dar zdolności do miłowania, które wypełnia wszystkie prawa, bo miłość jest wypełnieniem prawa, jak czytamy w Piśmie Świętym, daje nam olbrzymią szansę do tego, żebyśmy właśnie korzystając z tej łaski nieustannie pozwalali Bogu przemieniać swoje serce. I Kościół ciągle jest na drodze nawrócenia, ponieważ sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego nie wyeliminowały z nas kruchości i słabości natury ludzkiej, która została zadana nam przez grzech pierworodny, ani jej skłonności do grzechu, którą się nazywa pożądliwością. A więc jesteśmy wezwani jako wierzący do podjęcia pewnej pracy nad sobą walki i jednym ze sposobów i środków, które Kościół nam daje, to jest właśnie sakrament pokuty i pojednania, które otrzymaliśmy w darze. Katechizm Kościoła katolickiego wspomina tutaj o takim, można by powiedzieć, podwójnym nawróceniu, że to pierwsze nawrócenie to jest właśnie przyjęcie chrztu. Tutaj może to nie jest do końca czytelne dla nas, ponieważ chrzcimy dzisiaj dzieci. I te dzieci nie podejmują same decyzji nawrócenia. Natomiast to drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje w swoim łonie, jak naucza katechizm, swoich grzeszników i który będąc święty, a zarazem jest ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. A więc Kościół nieustannie się odnawia mocą łaski Chrystusa, mocą Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Nieustannie też przyjmuje tych biednych grzeszników, którzy upadli na tej drodze chrześcijańskiego życia i jak dobra matka pomaga im na nowo wstać i chodzić. A więc jest to dar, który otrzymujemy w Kościele ze względu na naszą słabość, na tą kruchość natury ludzkiej, która nie została wyeliminowana do końca przez sakramenty wtajemnicze chrześcijańskiego. To jest też pewne zadanie. My w sakramencie chrztu otrzymaliśmy potrzebne środki, ale to jest trochę tak jak, czy w bierzmowaniu też, to jest trochę tak jak zapakowany prezent. Na ile człowiek współpracuje z łaską, na ile otwiera się na tą łaskę, odpakowuje ten prezent, korzysta z niego, na tyle Pan Bóg rzeczywiście pomaga żyć człowiekowi w świętości. Zawsze ta inicjatywa pochodzi od Boga, to On daje nam możliwość bycia świętymi. To nie jest owoc naszych wysiłków, ale z drugiej strony jest bardzo ważne, że nawrócenie domaga się odpowiedzi, czyli jest miejsce na współpracę z łaską Pana Boga. Ja mogę tą łaskę przyjąć albo podeptać, odrzucić. Jestem wolny wobec tej łaski Pana Boga. Thank you.
na czym polega prawdziwe nawrócenie, czy prawdziwa pokuta, bo tutaj dalej w katechizmie jest też użyte właśnie to sformułowanie pokuta wewnętrzna. Mamy Wielki Post, myślę, że tutaj można też nawiązać właśnie do tych praktyk pokutnych.
Na początku Wielkiego Postu już i przez cały Wielki Post słyszymy takie dosyć mocne słowa proroków, które Święta Matka Kościół nam daje, które ostrzegają nas już od środy popielcowej, żeby nasza pokuta nie była tylko zewnętrzna, czyli nie ograniczyła się do jakichś takich zewnętrznych postanowień, czynów, które robimy na pokaz trochę. Natomiast ona ma dotykać naszego serca, czyli celem nie jest tylko właśnie post dla postu, ale to ma dotykać tego, co jest naszym problemem i dlatego te postanowienia wielkopostne, one też powinny być bardzo mocno dostosowane do naszych problemów, naszych grzechów, naszych zniewoleń. I to jest dobrze, żeby rozeznać, bo co z tego, ja mogę sobie postanowić, że nie będę jadł przez post słodyczy, jak ja tych słodyczy w ogóle nie lubię i nie mam z tym żadnych problemów, prawda, z objadaniem się. Psu na budę trochę takie postanowienie, prawda? Natomiast ja mogę mieć problem z czymś innym, na przykład, jakąś inną słabość mieć, za dużo czasu na przykład oglądam telewizor, i w tym kierunku powinno być postanowienie, ale też nie dla samego postanowienia, dlatego żebym pod koniec Wielkiego Postu był zadowolony z siebie, ale zawsze z uczynkami pokutnymi jest związana miłość bliźniego. A więc to, co zyskamy na skutek postu, czas, który zyskamy na skutek właśnie podjęcia jakiegoś umartwienia, chociażby nie oglądania telewizji, powinniśmy wykorzystać jako formę miłości bliźniego. A więc to, co zaoszczędzimy, dać na jałmużnę, czy przekazać na jakiś taki dobry cel. Jeżeli rzeczywiście zyskujemy czas na skutek jakiejś ascezy, powinniśmy go wykorzystać w celu miłości bliźniego, odwiedzić na przykład jakąś samotną osobę. Są tutaj różne formy, które możemy podjąć, przeznaczyć czasu więcej na modlitwę, prawda? Żeby to nie był taki pusty czas, żeby to nie stał się taki właśnie pusty czas, to jest ważne. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby to nie było właśnie tylko takie zewnętrzne. Pan Bóg zawsze pokazuje i wskazuje na to, że pokuta ta zewnętrzna, nawet ta, która dotyka naszego ciała, asceza w chrześcijaństwie ma dotykać serca, ma prowadzić do przemiany serca. Ostatecznie tą przemianą jest miłość, czyli że człowiek zaczyna kochać swoich bliźnich i Boga bardziej całym sercem. To jest jak gdyby ten cel. Ale jeszcze jedno tutaj może się nasunąć takie niebezpieczeństwo, z kolei znowu przegięcie wahadła w drugą stronę, że będziemy się łudzili, że tylko pokuta wewnętrzna, czyli odpuszczę sobie jakieś zewnętrzne, czy będę ignorował dzisiaj, też w kontekście chociażby tych całych przemian związanych z chociażby ze wstrzemięźliwością od pokarmów mięsnych w piątek, gdzie niektórzy sobie zinterpretowali, że tego nie ma, czy to wszystko, co się mieści w czynach pokutnych, żeby to nie prowadziło do jakiegoś takiego laksyzmu na zasadzie, że ja w sercu przeżywam Wielki Post, bo mam przeżywać pokutę wewnętrzną, a na zewnątrz, prawda, mogę na przykład, iść sobie w poście na zabawę albo w piątki sobie jeść mięso, bo ja wewnętrzną pokutę podejmuję, nie? Mogę być też zgorszeniem na zewnątrz dla drugiego człowieka, który jest słaby, a więc te zewnętrzne środki, one też są ważne, nie są najważniejsze i one nie są celem samym w sobie, ale też są bardzo ważne i pomagają w nawróceniu serca, żeby ich nie ignorować. To są lata doświadczenia Kościoła, mistrzów życia duchowego, praktyków, mistyków i powinniśmy to szanować i z nich korzystać, ale w mądry, dostosowany do nas sposób. Też tutaj tak przy okazji na marginesie wspomnę, to już kiedyś też już mówiłem, ale też ten post chociażby, żeby był dostosowany też do naszego stanu zdrowia, do naszych możliwości, dlatego radzę zawsze przed podjęciem jakichś takich postanowień radykalnych, żeby konsultować to z księdzem, ze spowiednikiem, podejmować takie postanowienia, które są dostosowane do mojego stanu zdrowia, do mojego wieku, żeby tutaj nie niszczyć też przy okazji swojego zdrowia. Wyobraźmy sobie cukrzyk, który powinien, prawda, jeść regularnie i nie może doprowadzić do zbyt niskiego poziomu cukru, on teraz zacznie radykalnie pościć o chlebie i wodzie. Może sobie nawet odebrać życie w ten sposób. Także absolutnie nie. Musi szukać innej formy pokuty. Także też trzeba o tym pamiętać, że pokuta musi być mądra i nie prowadzić do jakiegoś takiego samoniszczenia.
Ciąg dalszy rozmowy o sakramencie pokuty za 2 tygodnie, a za dzisiaj bardzo dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Thank you.